Słuchasz polskiego programu SBS.
Naszym dzisiejszym gościem jest pan Stanisław Leszczyński, komentator i znawca sytuacji geopolitycznych. Witam pana serdecznie.
Witam uprzejmie.
Zaskoczeniem na froncie Ukraina-Rosja było wtargnięcie wojsk ukraińskich na teren Kurski Federacji Rosyjskiej. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że było to genialne posunięcie Wołodymyra Zełenskiego. Jakie jest pana zdanie na ten temat?
No to muszę się zdecydowanie zgodzić. Doskonałe posunięcie raczej ze strony generała zarządzającego wojskami Ukrainy, Syrskiego, Aleksander Syrski. Operacja tego rodzaju, i tu eksperci się raczej zgadzają, że to musiało trwać przez dłuższy okres czasu. Tu mówimy o znacznych siłach armii ukraińskiej od 10 do 12 tysięcy żołnierzy. Mówi się, że na stan obecny około 82 miejscowości czy wsie jest zajęte. Niezaprzeczalnie jest to znaczne osiągnięcie armii ukraińskiej. Zaskoczeniem to jest dla rządów na zachodzie Europy szczególnie.
Ale było to również zaskoczeniem dla Rosji. Tak przynajmniej to wygląda.
Zdecydowanie. I ja myślę, że też można spekulować, czy to nie było zaskoczeniem dla władz amerykańskich. Na pewno dla Rosji to było zaskoczenie. I dlaczego to było zaskoczeniem? Może dlatego, że prezydent Putin zdecydował się na wysłanie swojego najlepszego stratega, Aleksej Dziumin. To jest bardzo zaufany pracownik Putina, który swojego czasu był szefem ochrony Putina. Również był zastępcą wywiadu wojskowego Gieru. Obecnie, ostatnio był gubernatorem tej części oblasti Tula. Tula to jakieś 200 kilometrów miejscowość od Moskwy. I w efekcie też, no nie granicząca, bo to jest jeszcze taki odpowiednik województwa między Tulą, jeszcze jest jedna oblast i później jest Kursk. Właśnie Dziumianin urodził się w Kursku. Teraz Giradi Gerasimow, szef armii Federacji Rosyjskiej, w pewnym sensie został odsunięty od zarządzania przynajmniej tym regionem i Dziumianin jest odpowiedzialny za prowadzenie wojny w efekcie przeciw temu wejściu armii ukraińskiej i on jest odpowiedzialny za rozwiązanie tego problemu.
Czy można by było przypuszczać lub też wnioskować, że między innymi z takiego powodu właśnie, jak wspomnieliśmy przed chwilą, że Rosjanie byli zaskoczeni, to jest pierwszy powód, a drugi powód to potencjalna bliskość armii ukraińskiej do samej Moskwy. Komentatorzy mówią, że teraz Ukraińcy na terenie Federacji Rosyjskiej są bliżej Moskwy niż sami Rosjanie na terenie Ukrainy, Kijowa.
Ja bym nie szedł tak daleko. Odsunąłbym te obliczanie w sposób kilometrów. Raczej przejście dalej. Nie widziałbym w ogóle szans. Ja myślę, że wojskom ukraińskim bardzo trudno by było dojść do Kurska, a to jest cel znacznie bliżej, bo to jest chyba z tych obecnych pozycji, gdzie Ukraińcy są, to jest jakieś dodatkowe 50, nawet może 40 kilometrów. Na tym etapie wydaje się, z tego przynajmniej co ja się dowiaduję z bieżących informacji, że ten front to jest jakieś 40 kilometrów szerokości i jakieś 20-30 kilometrów głębokości. Oczywiście to zależy, kogo się słucha i bardzo trzeba ostrożnie podchodzić do tych analizy różnych ekspertów. Natomiast jakkolwiek by się na to nie patrzyło, jest to fantastyczny sukces armii ukraińskiej. No i głównym celem wydaje się być stworzenie sobie takiej możliwości negocjacji, bo coraz częściej mówi się o wyborach w Stanach i po tych wyborach, zależnie kto będzie rządził, czy Trump, czy Harris, to tak czy inaczej musi dojść do jakiejś dyskusji. No i oczywiście mniej więcej takiej ziemi właśnie jak teraz obecnie zajmuje, czy zajmowałaby Ukraina, tym łatwiej by było negocjować za odstąpienie jakiejś części Donbasu, bo oczywiście jak wiemy 18% powierzchni Ukrainy i oczywiście cały Krym jest w rękach rosyjskich.
Czyli jednym słowem zamiary wobec Rosji Wołodymyra Zełenskiego nie jest pójść na Moskwę. Tak możemy się pośmiać trochę, prawda? Bo to tak, chyba historycznie nigdy się nie udało, prawie że.
No prawie że nie. Może Napoleonowi w pewnym sensie, czy nam w 1602 roku, ale nie, na pewno nie. Natomiast jest możliwość i wydaje się, że to nie jest czystą spekulacją, na tym etapie wszystko jest spekulacjami, ale zaryzykujmy, że z tego, co na razie robią Ukraińcy, wojsko ukraińskie, wygląda na to, że oni się chcą okopać w tym terenie. Tym bardziej, że oni w ataku na ten teren, to też trzeba podkreślić, że to nie była taka prosta sprawa, bo tam było dwie linie zaporowe, które ukraińscy żołnierze musieli przejść i w efekcie mówi się, że tylko przeszli dzięki swoim możliwościom manewrowym i niskiego nasycenia tych okopów linii obrony przez żołnierzy rosyjskich. Natomiast te linie okopu podobno są bardzo dobrze zrobione, dobrze okopane. Jeżeli zostaną przejęte przez Ukraińców, no to Ukraińcy mogą tam to poprawić, przesunąć te karabiny o 180 stopni na drugą stronę, w stronę rosyjską i starać się ten teren bronić, żeby rosyjskie wojska jego nie odebrały. Także to będzie interesujące patrzeć, jak się sprawy
jak to się będzie rozwijało. Ale to można by na pewno wnioskować, że Ukraińcy musieli się do tego długo przygotowywać.
Tak, tak. I to jest też bardzo ciekawe, bo wydaje się na tym etapie, że nikt oczywiście oprócz Ukraińców o tym nie wiedział. Jeżeli to jest prawda, no to wysokie osiągnięcie, jeżeli chodzi o logistykę i w ogóle całą strategię przeprowadzenia tego ataku, bo z reguły wydawałoby się rozsądne założyć, że Amerykanie by o tym wiedzieli. Na tym etapie, no nie wiemy, bo trochę bym był zaskoczony, jeżeli by się okazało, że Amerykanie o tym nie wiedzieli, a te wstępne sygnały wykazują, że jednak nie wiedzieli. A operację taką przygotowuje się bardzo długo, tym bardziej, że mamy teraz informację, że świeże siły wchodzą, a ci, którzy walczyli przez ostatnie 24-72 godziny, przechodzą z powrotem na terytorium ukraińskie. Jeżeli coś takiego miałoby miejsce i to się okazuje, że jednak to się dzieje, to też to musiało być wcześniej zaplanowane, przemyślane i bardzo dobrze skoordynowane. Także to też sugeruje, że ta operacja była planowana przez miesiące.
Czyli trudno, tak jak pan wspomniał, spekulować w tej chwili, co zamierzają dalej zrobić Ukraińcy. Można wnioskować, że zrobili taki manewr stworzenia drugiego frontu, żeby uzyskać jakąś siłę w negocjacjach, prawda? Czyli na zasadzie, jak przyjdzie do negocjacji, to Ukraińcy powiedzą, my wam oddamy teraz Kursk, czy się wycofamy, a wy oddajcie nam z kolei coś tam jeszcze innego, czy w ogóle się wycofajcie z Ukrainy, tak jak pan wspomniał. Ale pytanie, jak na to w ogóle zareaguje Putin? Czy będzie postrzegał to jako sytuację ostateczną i do czego się posunie?
Mnóstwo spekulacji w tej kwestii. Ja myślę, że on to traktuje bardzo poważnie. Ja uważam, że Putin doskonale się orientuje w możliwościach swojego kraju, doskonale się orientuje, co musi zrobić. Doskonale też wie, że to źle wygląda z punktu widzenia propagandy, polityki, widzenia Rosji przez ten globalne południe. I tu mam na myśli Chiny, Brazylię, Indie, tego rodzaju kraje. Ale też wydaje mi się, że promując Dziumianina na to stanowisko zajęcia się tej sprawy, no to jest bardzo poważne, bo Dziumianin jest zdecydowanie najlepszym strategiem obecnie, jakiego ma Rosja. I ja myślę, że też Ukraińcy to bardzo poważnie traktują, bo tutaj Putin nie może sobie pozwolić na to, żeby ta sytuacja zbyt długo trwała. I musi agresywnie coś zrobić. I wydaje mi się, że odsunięcie Gerasimowa i poproszenie Dziumianina i również szefa FSB Bortnikowa, bo szef FSB Bortnikow też będzie brał udział w tym zarządzaniu tym kryzysem, no to są na tym etapie te dwie najistotniejsze osoby, którymi Putin dysponuje, co w efekcie właśnie pokazuje, że do tego Kremlin podszedł bardzo poważnie, nie nerwowo, z przemyśleniem i na pewno Rosjanie będą robili wszystko, żeby sobie nie pozwolić na to, żeby cokolwiek z tej sytuacji dalej wyrosło. W sensie, żeby tam Ukraińcy dłużej siedzieli. Natomiast pierwsze te sugestie z tego, co się tam dzieje, to okazuje się, że to nie będzie łatwa sprawa, bo Ukraińcy bardzo poważnie też do tego podeszli, bardzo mądrze to sobie zaplanowali. Jak się okopią, a również przesuwają tam istotne siły, bo tam dla ciekawości dam, że tam operuje 22. Brygada Ukraińska, która ma polski sprzęt, która jest zaporową brygadą weteranów, doskonale ostrzelana i w efekcie te wojska, które tam bronią udział, no to one walczą z bardzo niekwalifikowanymi rosyjskimi żołnierzami, którzy ostatnio zostali powołani do służby. A to są weterani zaprawieni w takich działaniach, także trochę czasu potrwa. No i na to wydaje mi się Ukraina oczekuje, że te lepsze wojska Donbasu, które teraz bardzo agresywnie posuwają się do przodu, mówię o wojskach rosyjskich, że one są przerzucone, bo to o to chodzi.
No
tak,
właśnie.
Na tym etapie mnie się tak wydaje, że to o to chodzi, żeby rozcieńczyć ten front w Donbasie szczególnie, żeby te wojska przesunąć teraz
z powrotem na teren Rosji.
Tak jest.
A ile pana zdaniem Moskwa, Rosja ma jeszcze wszystkich środków potrzebnych do prowadzenia tej wojny?
Mnie się wydaje, że Moskwa może tą wojnę jeszcze prowadzić do 2026 roku. Jeszcze tak rok wytrzyma i może jak wejdzie w ten następny rok, to te sankcje zachodnie zaczynają działać coraz bardziej agresywnie. Poza tym te wszystkie czołgi, cały sprzęt, który jest zaparkowany i powoli, że tak powiem, odkonserwowywany i wprowadzony do wojny, on się zaczyna już poważnie kończyć. Możliwości produkcyjne Rosji też będą gwałtownie spadały, natomiast na pewno są większe i głębsze niż możliwości Ukrainy.
Chyba że Ukraina będzie intensywnie nadal zasilana przez kraje zachodnie.
Dokładnie tak. No i tu taką kwintesencję pani wprowadziła, bo tutaj jest też ten atak Ukrainy. Też jest następny cel taki, żeby tą wojnę przypomnieć Zachodowi, szczególnie opinii publicznej Zachodu, że jednak Ukraińcy jeszcze coś mogą, że jest są w stanie jeszcze coś pokazać, bo już o tej wojnie już powoli wszyscy zaczynają zapominać i nie być zainteresowani. Także to na pewno prowadzi informacje na temat Ukrainy na różne portale zachodnie i na dyskusje i to o to właśnie chodzi.
Ostatnio słychać głosy spekulujące na temat tej ostateczności, czy Władimir Putin byłby w stanie użyć broni jądrowej.
Ja bardzo, bardzo konserwatywnie podchodzę do tego. To jest fantastyczna taka zagrywka rosyjska. Oni to robią, oni są mistrzami tego rodzaju, Rosjanie.
Czyli straszak.
Takiego blafu. I to bardzo dobrze działa w efekcie. To fantastycznie działa, szczególnie na Amerykanów i Niemców. A może również działa, bo no nie jest specjalnie zainteresowanie te strukturalne zmiany gospodarcze, które to spowodowały, ta cała wojna z Rosją a Ukrainą w Niemczech. I szczególnie dostęp do gazu, do energii. Tam jest kompletny brak zainteresowania tej wojny i nie ma takiej chęci agresywnie wchodzenia w to, co się zaczęło od tych hełmów, które im tam początkowo dawano i minęło sporo czasu, zanim Niemcy się tak nagięli do takiej większej pomocy Ukraińców. Natomiast jakby na to nie patrzeć, to zainteresowanie no jednak jest słabsze. Zainteresowanie idzie w stronę Chin i konfliktu, którym eksperci mówią, że jest nieuchronny między Chinami a USA. A ten konflikt to jest tylko taką małą wojenką, która w międzyczasie przez proxy Ukraińcy prowadzą przeciw tym złym częściom świata, jakim są Rosjanie i Chiny.
Czyli jednak Władimir Putin macha szabelką, czyli tą bronią jądrową. Właściwie to jest jedyne w tej chwili, tak jak pan mówi, jak Europa Zachodnia nie jest za bardzo zbytnio, no czyli szczególnie mówimy tutaj Niemcy, prawda, nie są zbytnio zainteresowani tym konfliktem. Im bardziej Putin będzie mówił, im bardziej się będzie mówiło o broni jądrowej, tym bardziej poniekąd to będzie działało na korzyść Ukraińców, bo wtedy Europa będzie bardziej skłonna i Stany Zjednoczone im pomóc.
Tak, ja myślę, że w pewnym sensie tak. Proszę wziąć pod uwagę, że broń nuklearna i cały ten temat to jest potężny temat, który jest dyskutowany w różnych tych think tankach, tych organizacjach, które zajmują się analizowaniem tej sytuacji. Ukraińcy bardzo dobrze do tego podeszli, wydaje mi się, bo ich stanowisko jest takie, przede wszystkim nie ma jakichś większych organizacji, ta wojna jest prowadzona w ten sposób, że bardzo trudno skupić duże siły wojskowe i zaatakować jakąś pozycję, bo jak tylko się sił skoncentruje, to one są atakowane przez drony i po prostu zanim się dojdzie do pozycji wroga, no to większość tych sił jest zniszczona. W związku z tym nie ma też możliwości, żeby taką, załóżmy, taktyczną nuklearną bombę wrzucić gdzieś, która by miała jakiś tam taki wpływ na sytuację, przynajmniej taktyczną, na polu walki. Bo by się zabiło, tam zniszczyło jakieś miasto, czy zainfekowało jakiś tam ośrodek, natomiast czy operacyjnie by to zaskutkowało? Ukraińcy mówią, no dobra, to się zrzućcie, a my dalej będziemy walczyć. To nie spowoduje jakiejś większej zmiany ich stanowiska, natomiast spowoduje potężny negatywną opinię w środkach masowego przekazu na Zachodzie w stosunku do Rosji. Także można grozić, natomiast możliwości jej użycia, myślę, jest bardzo limitowana, tym bardziej, że jeszcze Chiny by były bardzo niezadowolone i to też analitycy mówią, że dyskusjach między Xi a Putinem wyszła ta polemika na temat użycia broni nuklearnej, że Chińczycy kompletnie nie są zainteresowani przez Rosję wykorzystaniem broni nuklearnej w tej wojnie z Ukrainą.
Dziękuję serdecznie za pana wypowiedź. Moim i państwa gościem był dzisiaj pan Stanisław Leszczyński, komentator i znawca sytuacji geopolitycznych. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Za uwagę dziękuję państwu. Dorota Banasiak, Radio SBS.
Zainteresowało cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.